Gościem Radia Lublin jest Anna Żak, podróżniczka, motocyklistka, pasjonatka górskich wędrówek, która dziś opowiada nam o swojej podróży dookoła świata, zwłaszcza o tym najświeższym etapie wyprawy, jakim była podróż przez Afrykę. Od północy Afryki, od Maroka, zachodem kontynentu do RPA i potem wschodem do Kenii. Wyprawa, podczas której przejechałaś ponad 20 krajów i wracamy do tematu zróżnicowania Afryki. Chciałabym, Aniu, zatrzymać się chwilę przy tej przyrodzie, z którą nam się Afryka też kojarzy. Z różnych przepięknych filmów, które czytała Krystyna Czubówna. Jaką Afrykę przyrodniczo ty poznałaś, która cię też urzekła?
No, wiadomo, że wszyscy jeździmy w tamtym kierunku, żeby zobaczyć te zwierzaki. Zwierzaki rodem z National Geographic, czyli wszystkie parki narodowe, w których można zobaczyć zwierzęta Wielkiej Piątki. I mi się zawsze wydawało, że jedzie się do takiego parku na takie safari, no i te zwierzęta będą tam daleko, 500 metrów dalej, że coś można zobaczyć. Ale tak naprawdę te zwierzaki podchodzą bardzo, bardzo blisko. Na takie safari wjeżdża się w teren i faktycznie te lwy, zebry czy żyrafy widzi się wręcz na wyciągnięcie ręki i to jest niesamowite. Ja się czułam naprawdę jak w kadrach z National Geographic.
Ale mogłaś jechać motocyklem, czy jednak musiałaś dołączyć do grupy wycieczkowej, bo to parki?
To jest niestety minus, że do parków narodowych, w których znajdują się zwierzęta kotowate, nie wpuszcza się motocyklistów, bo taki lewek mógłby stwierdzić, czy tam gepard, że
pobiegnę za nią.
Pobiegnę za motocyklem i niestety gepard będzie szybszy. Więc w parkach musiałam zostawić motocykl na obrzeżach parku i dołączyć do grupy, która zwiedzała taki park autem. Był jeden przypadek, kiedy można było przejechać przez teren parku, bo nie było tam kotowatych, ale bardzo często te zwierzęta występują też poza parkami. To nie jest tak, że one są tylko tam zamknięte, więc piękna sytuacja w Namibii, gdzie jadę sobie jakimiś szutrowymi drogami i koło mnie biegną żyrafy. Niesamowite uczucie. I to jest jeden z tych momentów, którego nie zapomnę do końca życia, bo żyrafa jak biegnie, to nabiegnie tak jakby trochę w zwolnionym tempie. Więc musiałam tylko uważać, żeby się gdzieś nie wywrócić na tym motocyklu, bo oczywiście patrzyła mnie na drogę. Ale no, to jest coś pięknego. I tak samo jak jeździ się po Tanzanii na przykład, w okolicy Parku Narodowego, ale poza nim, też można spotkać te zwierzaki. Bo niestety minusem tej atrakcji turystycznej jest to, że ona nie jest najtańsza. Więc to nie jest tak, że ja podróżując przez Afrykę byłam w każdym możliwym parku narodowym, no bo niestety ograniczały mnie trochę fundusze.
Bo parki są już pod turystów jednak, prawda? Tak. I te wyprawy.
Dokładnie tak, więc ja wybierałam trochę miejsca poza utartym szlakiem, miejsca tańsze i takimi krajami fajnymi na takie, powiedzmy, budżetowe safari jest Namibia, który jest Park Etosha i właśnie można zobaczyć tam wszystkich przedstawicieli tych Wielkiej Piątki. A drugim takim fajnym miejscem, nieoczywistym, jest Uganda i Queen Elizabeth Park, w którym do tego wszystkiego, jeśli się ma szczęście, można jeszcze spotkać lwy, które wchodzą na drzewa i śpią na tych drzewach. Mi się nie udało i akurat ich tam wtedy nie było, ale to jest taka dodatkowa atrakcja, którą można dodać sobie do listy. No i te parki są, powiedzmy, 4- czy 5-krotnie tańsze niż parki w Kenii, Tanzanii i podobnych lokalizacjach, więc warto to sprawdzić. No oczywiście jak się jedzie na krótki wyjazd, to i w dane miejsce, no to już się nie myśli, ile to będzie kosztowało. Ja jednak podróżuję bardzo budżetowo, więc musiałam tutaj wybrać te najciekawsze, ale też najciekawsze finansowo opcje.
A gdzie zdarzało ci się sypiać na trasie? Tam, gdzie rozbijałaś namiot, wiedziałaś dokładnie w jakich miejscach, odnajdowałaś takie też piękne przyrodniczo, ale bezpieczne, przede wszystkim wygodne miejsca, w których ta przyroda za dnia piękna, jednak nocą nie była niepokojąca?
Ja używam do podróżowania takiej aplikacji, która nazywa się iOverlander, którą tak jakby współtworzą wszyscy podróżnicy na świecie. I tam jest zaznaczone bardzo dużo miejsc, nawet do spania na dziko, albo zorganizowanych kempingów. Więc ja trochę na leniuszka otwieram taką aplikację i sprawdzam, co jest w okolicy i sobie szukam najlepszego miejsca. Dla mnie najważniejsze w spaniu przede wszystkim na dziko jest to, że przede wszystkim musi być bezpiecznie. Ja nie mówię tutaj o zagrożeniu ze strony zwierząt, bardziej ze strony ludzi, ciekawości, bo zawsze solo dziewczyna będzie przyciągać bardziej uwagę niż grupa ludzi śpiąca gdzieś na dziko. Więc ja mam taką zasadę, że jeżeli śpię na dziko, to znajduję miejsce, z którego nie widać mnie z drogi. Że trudno mnie znaleźć. I kiedyś znajomi umówili się ze mną, że spotkamy się na jednej z plaż w Chile i dostali ode mnie koordynaty. Jeździli przez 3 godziny, nie mogli mnie znaleźć. I dopiero potem, jak się spotkaliśmy, mówiłam, no wysłałam wam koordynaty, bo byłam za wydmą, żeby mnie nie było widać z drogi. Więc ja zawsze stawiam na to, że schowam się gdzieś, gdzie mnie nie widać. I na przykład w Afryce Zachodniej było to dosyć trudne, bo jednak zaludnienie jest tam spore i ciężko jest znaleźć miejsce, gdzie nie pojawi się zaraz ktoś zainteresowany tutaj dziewczyną na motocyklu. Więc w Afryce Zachodniej głównie korzystałam jednak z hoteli i zorganizowanych kempingów. Dopiero potem, dalej już w Afryce Południowej czy Wschodniej, miksowałam te sposoby nocowania. Ale żeby nie było, nie zawsze jest powiedziane, że nawet jak się śpi na zorganizowanym kempingu, to będzie totalnie bezpiecznie, jeśli chodzi o zwierzaki. I miałam taki jeden przypadek w Kenii, gdzie spałam na kempingu i żeby było ciekawie, ja śpię w namiocie zawsze w zatyczkach, żeby nie słyszeć tej tony różnych dźwięków, bo głowa podpowiada różne wizje, które, że mały robaczek nagle będzie wielką tarantulą. Więc ja śpię w zatyczkach. Ale obudziło mnie, jakby coś ciężkiego chodziło obok namiotu, że ziemia tak trochę drgała. A ja mówię, nie no, przecież niemożliwe, przecież wszędzie dookoła są, tam było akurat ogrodzenie pod prądem. Ja mówię, nie, to przecież nic nie weszło. No i rano piję sobie kawę i widzę, jak hipopotam, który jest większy niż ten stół, który tutaj mamy, znajduje jakąś dziurę w płocie i twardo sobie wchodzi na teren kempingu i przechodzi, nie wiem, może 10 metrów ode mnie. A co ciekawe, hipopotamy są najbardziej niebezpiecznymi zwierzętami w Afryce i ilość tak jakby zgonów w związku z interakcją ze zwierzętami jest największa właśnie z powodu tych zwierzaków. Więc ja trochę zamarłam, pijąc tą kawę, ale nagle okazało się, że cała obsługa kempingu zaczęła interweniować i przeganiać tego hipopotama. No i potem mi powiedzieli, że parę miesięcy wcześniej miał taki przypadek, że dziewczyna wyszła w nocy na papierosa, no i niestety została poturbowana przez hipopotama, więc trzeba uważać. Więc dobrze, że nie wyszłam z tymi zatyczkami z tego namiotu.
Palenie jest szkodliwe, to bym jeszcze dodała.
No tak.
Ostatnio gdzieś na Instagramie wyświetlił mi się film, jak hipopotam z wody przegania jakieś kotowate, więc to naprawdę robi wrażenie. Rzeczywiście to jest niebezpieczne zwierzę, ale ty mówiłaś o pająkach, a przecież węże. Niedawno tu był w studiu Kamil Knapczyk, który opowiadał o jakimś spotkaniu właśnie z jakimś potężnym robalem, z jakimś pająkiem, który go gdzieś zaatakował, więc wiesz, ja też o takiej Afryce gdzieś tam myślę.
Mi się wydaje, że przynajmniej ja tak mam, że ja im dłużej podróżuję, tym pewne rzeczy stają się tak normalne, że ja przestaję zauważać. Czyli jakieś pająki, robaki, no pewnie tam są, ale ja ich nie widzę. Węży jakoś strasznie dużo nie widziałam. Też na przykład nie zwracam uwagi na broń. Jak na przykład osoba wjeżdżająca do kraju, na przykład przyjeżdżająca z Polski do kraju, nie wiem, jednego z krajów afrykańskich, może zwrócić uwagę, że bardzo dużo broni jest na ulicach, że jest żołnierzy dużo, milicji z bronią, są jakieś checkpointy, gdzie jest broń. A ja się już tak opatrzyłam na to, że też na to nie zwracam uwagi. Więc przypuszczam, że wracając do twojego pytania o te zwierzaki, pewnie było ich sporo, ale ja tego nie widzę.
Ale mówiąc o przyrodzie też afrykańskiej i o atrakcyjności krajobrazu, wspomniałaś oczywiście Saharę, więc i góry, więc my wiemy, że to zróżnicowanie też jest i to jest potężne, że jesteś miłośniczką gór. To udawało ci się czasem gdzieś zatrzymać i pójść i zrobić sobie trekking?
Tak, aczkolwiek nie tyle, ile bym chciała i nie w takim ujęciu, jakbym chciała, no bo niestety w związku z tym, że stawiam na minimalizm, jeżeli chodzi o rzeczy, które mam zabrane ze sobą, no to nie mam porządnych butów trekkingowych, jakiegoś bardziej zaawansowanego sprzętu. No ale jak tylko się da, to próbowałam coś takiego zorganizować. Chodziłam na takie jednodniowe trekkingi bardzo dużo. Minusem w sumie we wszystkich krajach afrykańskich jest to, że żeby pójść na jakikolwiek trekking, trzeba iść z przewodnikiem. To nie jest tak jak u nas w Bieszczadach, że jedziemy sobie w Bieszczady i idziemy przed siebie. Tutaj trzeba zorganizować lokalnego przewodnika. No i to też utrudnia trochę taki trekking. Ja jestem osobą, która chodzi bardzo szybko po górach, więc miałam parę śmiesznych sytuacji, gdzie przewodnik w pewnym momencie nie nadążał. Więc ja potem się nauczyłam, że w takim razie będę przy kupowaniu biletu wejścia na dany trekking i przy w procesie tak jakby przypisania przewodnika będę mówić o tym, że ja trochę szybko chodzę. No i kiedyś miała miejsce taka śmieszna sytuacja w Ganie, gdzie chciałam się wspiąć na taki wodospad. Tam się wchodziło około chyba, tam i z powrotem ta wyprawa zajmowała około 6 godzin. No i przyszedł przewodnik i ja mówię, super, ja bym chciała zrobić ten wodospad tam i z powrotem w 4 godziny. Bo ja szybko chodzę. On tak popatrzył na mnie i mówi, dobrze, to ja nie idę, to zawołam kuzyna. No i dobrze, że to sobie umówiliśmy. Przysłał kuzyna Corneliusa, młodego chłopaczka, który szedł takim tempem, że myślałam, że tam płuca wypluje, więc i wtedy mi się podobało. Więc nauczyłam się, że tak jakby muszę mówić, jakim tempem chciałabym iść na tą wyprawę. No i jednym z takich trekkingów, który zostanie mi na pewno na zawsze w pamięci, jest trekking przez Góry Księżycowe w Ugandzie. Jest to przepiękny trekking, który można połączyć nawet z wejściem na górę Margherite, która ma ponad 5000 metrów, idzie się przez lodowiec. Ale właśnie ze względu, że byłam już bardzo wiele miesięcy w podróży, stwierdziłam, że nie mam na tyle dobrej formy, żeby robić jakieś wejście wysokościowe. Więc poszłam tylko na 4100 do base campu. Ale nadal był to przepiękny trekking trwający 5 dni. Nie ma tam żadnej infrastruktury, więc znowu trzeba mieć przewodnika i wynająć tak jakby firmę, która będzie wszystko niosła, żeby można było tam zjeść. Śpi się w takich drewnianych szałasach. No i to jest piękny trekking. Na mnie zrobiło to niesamowite wrażenie, że nawet na 3500 metrów była bujna, gęsta dżungla, gdzie normalnie na 3500 metrów w Alpach mamy szare skały, a tam była zieleń, bagna, trzeba było chodzić po takich kładkach, a czasem jak nie było tych kładek, to się skakało po takich kępkach trawy i jak się nie trafiło w kępkę, to się wpadało na przykład po kolana do bagna. I tutaj przewodnik był bardzo ważnym elementem tej wycieczki, bo on wiedział, na które kępki można skakać, na które nie, bo inaczej możesz mieć spa błotne. Więc no, przepiękny był to trekking. Oczywiście już na 4000 jest mniej tego powietrza, więc już się ciężej oddycha, więc było to dosyć zabawne, jak trzeba było skakać po tych kępkach, łapać te powietrze. Przepiękny trekking, więc polecam każdemu i też jest poza utartym szlakiem. No, turystów nie ma tam kompletnie i można zobaczyć przepiękną przyrodę. I co ciekawe, nie sprawdzają się tam nasze tradycyjne górskie buty trekkingowe, no bo jest tam bardzo dużo błota i chodzi się tam w gumiakach. I ja na początku twierdziłam przez pierwszy dzień, nawet dwa chyba, że nie, ja mam buty z Gore-Texem, nieprzemakające, wszystko będzie dobrze. Ale okazało się, że idę dużo wolniej niż cała ekipa, przez to, że oni idą w tych gumiakach, które dają im przyczepność na skałach i w błocie, no to poruszali się, ja spowalniałam tak jakby tą całą wycieczkę i dopiero jak przeprosiłam się z zestawem gumofilców, okazało się, że można iść sprawnie, suchą stopą i szybko.
O swojej afrykańskiej wyprawie opowiada dziś w Radiu Lublin Anna Żak.